Na drugi dzień zakupił wagę precyzyjną i kilka bardziej skomplikowanych narzędzi i wziął się do roboty jak uczeń, który dopiero zaczyna studia. Na początek otrzymał wodór, co przypomniało mu czasy akademickie, kiedy to wyrabiało się wodór we flaszce owiniętej ręcznikiem przy pomocy puszek od szuwaksu. Jakie to były szczęśliwe czasy. Potem przyszły mu na myśl balony jego pomysłu, a potem Geist, który utrzymywał, że chemia związków wodoru zmieni dzieje ludzkości. No a gdybym tak ja za parę lat trafił na ów metal, którego Geist poszukuje, rzekł do siebie. Geist twierdzi, że odkrycie zależy od wypróbowania kilku tysięcy kombinacji. Jest to więc loteria, a ja mam szczęście. Gdybym zaś znalazł taki metal, co wówczas powiedziałaby panna Izabela? Gniew zakipiał w nim na to wspomnienie. Ach, szepnął, chciałbym być sławnym i potężnym, ażebym mógł jej dowieść, jak nią gardzę. Potem przyszło mu na myśl, że pogarda nie objawia się ani gniewem, ani chęcią upokorzenia kogoś i znowu zabrał się do roboty. Elementarne doświadczenia z wodorem sprawiały mu najwięcej przyjemności, to też powtarzał je najczęściej. Jednego dnia zrobił sobie harmonijkę fizyczną i tak głośno na niej wygrywał, że nazajutrz odwiedził go sam właściciel domu, zapytując z całą uprzejmością, czy nie zgodziłby się na odstąpienie swojego mieszkania od kwartału. – A ma pan kandydata? – spytał Wokulski. – To jest tak jakby prawie mam – odpowiedział zakłopotany gospodarz. – W takim razie odstąpię. Gospodarz trochę się zdziwił gotowości Wokulskiego, ale pożegnał go bardzo zadowolony. Wokulski śmiał się. – Oczywiście – myślał. – Uważa mnie za bzika albo za bankruta, tym lepiej. Prawdę bowiem powiedziawszy, mogę doskonale mieszkać w dwóch pokojach zamiast ośmiu. Potem przychodziły chwile, że nie wiadomo dlaczego żałował pośpiechu w odstąpieniu mieszkania, ale wówczas przypomniał sobie barona i węgiełka. Baron, mówił, rozwodzi się z żoną, która romansowała z innym. Węgiełek stracił serce do swojej, dlatego tylko, że na własne oczy zobaczył jednego z jej gachów. Cóż bym więc ja powinien zrobić? I znowu zabierał się do analiz, z przyjemnością widząc, że nie bardzo stracił wprawę. Zajęcia te wybornie go pochłaniały. Niekiedy przez kilka godzin z rzędu nie myślał o pannie Izabeli, a wtedy czuł, że jego zmęczony mózg naprawdę wypoczywa. Nawet przygasła w nim obawa ludzi i ulic i zaczął coraz częściej wychodzić na miasto. Jednego dnia pojechał aż do łazienek. Zrobił więcej, gdyż spojrzał w aleję, po której niegdyś spacerował z panną Izabelą. Wtem zwabione przez kogoś łabędzie rozpuściły skrzydła i uderzając nimi o wodę przyleciały do brzegu. Zwykły ten widok straszny zrobił wrażenie na Wokulskim. Przypomniał mu odjazd panny Izabeli z Zasławka. Jak szalony uciekł z parku, wpadł do dorożki i z zamkniętymi oczyma zajechał do domu. Tego dnia nie zajmował się niczym, a w nocy miał dziwny sen. Śniło mu się, że stanęła przed nim panna Izabela i ze łzami w oczach zapytywała go, czemu ją porzucił. Wszakże owa podróż do Skierniewic, rozmowa ze Starskim i jego umizgi były tylko snem. Wszakże jemu się to tylko śniło. Wokulski zerwał się z pościeli i zapalił światło. Co tu jest snem? Pytał się. Czy podróż do Skierniewic, czy jej żali wyrzuty? Do rana nie mógł zasnąć. Trapiły go kwestie i wątpliwości największej wagi. Czy osoby siedzące w słabo oświetlonym wagonie mogły odbić się w szybie? Myślał. I czy to, co widziałem wówczas, nie było halucynacją? Czy posiadam w tym stopniu język angielski, ażebym nie mógł przesłyszeć się co do znaczenia niektórych wyrazów? Jak ja wyglądam wobec niej, jeżelim zrobił tak straszny afront bez powodu? Przecież kuzyni, jeszcze znający się od dziecka, mogą prowadzić nawet dość drastyczne rozmowy, nie zdradzając niczyjego zaufania? Co ja zrobiłem? Nieszczęśliwy, jeżelim się omylił tylko pod wpływem nieusprawiedliwionej zazdrości. Wszakże ten Starski kochał się w baronowej, panna Izabela wiedziała o tym i już chyba nie miałaby wstydu, romansując z cudzym kochankiem. Potem przypomniał sobie swoje życie obecne, tak puste, tak okropnie puste. Zerwał z dotychczasowymi zajęciami, zerwał z ludźmi i już nie miał przed sobą nic. No, nic. Co dalej pocznie? czy ma czytać fantastyczne książki, czy robić bezcelowe doświadczenia, czy jechać gdzie, czy ożenić się ze Stawską. Ależ cokolwiek z tego wybierze, gdziekolwiek pójdzie, nigdy nie pozbędzie się ani żalu, ani uczucia samotności. No a baron, rzekł do siebie, ożenił się ze swoją panną Eweliną i co? Myśli dziś o założeniu pracowni technologicznej. On, który może nawet nie rozumie, co znaczy technologia. Dzień i kąpiel pod prysznicem nadała znowu inny kierunek myślom Wokulskiego. Mam co najmniej 30 do 40 tysięcy rubli rocznie. Wydam na siebie 2 do 3 tysięcy. Cóż zrobię z resztą? Co z majątkiem, który mnie wprost przytłacza? Za taką sumę mógłbym ustalić byt 1000 rodzin. Ale co mi z tego, jeżeli jedne z nich będą nieszczęśliwymi jak węgiełek, a inne odwdzięczą mi się tak jak dróżnik Wysocki? Znowu przypomniał sobie Geista i jego tajemniczy warsztat, w którym wykluwał się zarodek nowej cywilizacji. Tam włożony majątek i praca opłaciłaby się milion milionów razy. Tam był i cel kolosalny, i sposób zapełnienia czasu, a w perspektywie sława i potęga, jakiej nie widziano na świecie. Pancerniki unoszące się w powietrzu. Czy mogło być coś niezmierniejszego w skutkach? A jeżeli nie ja znajdę ów metal, tylko ktoś inny, co jest bardzo prawdopodobne, pytał sam siebie. No to i cóż, odpowiadał. W najgorszym razie należałbym do tych kilku, którzy wynalazek posunęli naprzód. Taka sprawa warta przecie ofiary z bezużytecznego majątku i bezcelowego życia. Więc lepiej tu zmarnować się w czterech ścianach albo zgłupieć przy preferansie, aniżeli tam sięgać po bezprzykładną chwałę? Stopniowo w duszy Wokulskiego coraz wyraźniej począł zarysowywać się jakiś zamiar, lecz im dokładniej pojmował go, im więcej odkrywał w nim zalet, tym lepiej czuł, że do wykonania brakuje mu energii, a nawet pobudki. Wola jego była zupełnie sparaliżowana. Ocucić ją mogło tylko silne wstrząśnienie. Tymczasem wstrząśnienie nie przychodziło, a codzienny bieg wypadków pogrążał Wokulskiego w coraz głębszej apatii. Już nie ginę, ale gniję, mówił do siebie. Rzecki, który odwiedzał go coraz rzadziej, patrzył na niego z przerażeniem. Źle robisz, Stachu, odzywał się nieraz. Źle, źle, źle. Lepiej nie żyć, aniżeli tak żyć. Pewnego dnia służący oddał Wokulskiemu list zaadresowany kobiecą ręką. Otworzył go i przeczytał. Muszę się z panem widzieć, czekam dziś o 3:00 po południu. Wąsowska. Czego ona może chcieć ode mnie? Zapytał zdumiony. Ale przed 3:00 pojechał. Punkt o 3:00 Wokulski znalazł się w przedpokoju Wąsowskiej. Lokaj, nawet nie pytając, kim jest, otworzył drzwi do salonu, po którym szybkimi krokami spacerowała piękna wdowa. Była w ciemnej sukni, doskonale uwydatniającej jej posągową figurę. Rude włosy, jak zwykle, były zebrane w ogromny węzeł, ale zamiast szpilki tkwił w nich wąski sztylecik ze złotą rękojeścią. Na jej widok ogarnęło Wokulskiego osobliwe uczucie radości i rozrzewnienia. Podbiegł do niej i gorąco ucałował jej rękę. — Nie powinnabym mówić z panem — rzekła pani Wąsowska, wydzierając mu rękę. — W takim razie po cóż mnie pani wezwała? — odparł zdziwiony. Zdawało mu się, że go na wstępie oblano zimną wodą. — Niech pan siada. Wokulski siadł milcząc. Pani Wąsowska wciąż chodziła po salonie. — Doskonale się pan popisuje, nie ma co mówić — zaczęła po chwili wzburzonym głosem. — Naraził pan osobę z towarzystwa na plotki, jej ojca na chorobę, całą rodzinę na przykrości. Zamyka się pan po parę miesięcy w domu, robi pan zawód kilkunastu ludziom, którzy mu nieograniczenie ufali, a potem nawet poczciwy książę wszystkie pańskie dziwactwa nazywa przyczynkiem do działalności kobiet. Winszuje panu. Gdybyż to jeszcze zrobił jakiś student, nagle umilkła. Wokulski był strasznie zmieniony. — Ach, cóż znowu, przecież mi pan chyba nie zemdlejesz — rzekła przestraszona. — Dam panu wody albo wina. — Dziękuję pani — odparł. Jego twarz bardzo szybko odzyskała naturalną barwę i spokojny wyraz. — Widzi pani, że naprawdę nie jestem zdrów. Pani Wąsowska zaczęła mu się pilnie przypatrywać. — Tak — mówiła — trochę pan zeszczuplał, ale z tą brodą jest panu wcale nieźle. Nie powinien pan jej golić. Wygląda pan interesująco. Wokulski rumienił się jak dzieciak. Słuchał pani Wąsowskiej i dziwił się, czując, że jest wobec niej nieśmiały, prawie zawstydzony. Co się ze mną dzieje? Pomyślał. W każdym razie powinien pan zaraz wyjechać na wieś, ciągnęła dalej. Kto słyszał siedzieć w mieście na początku sierpnia? O, basta, mój panie. Pojutrze zabieram pana do siebie, bo inaczej cień nieboszczki prezesowej nie dałby mi spokoju. Od dzisiejszego dnia przychodzi pan do mnie na obiady i kolacje. Po obiedzie jedziemy na spacer, a pojutrze bądź zdrowa, Warszawo, dosyć tego. Wokulski był tak zahukany, że nie umiał zdobyć się na odpowiedź. Nie wiedział, co zrobić z rękoma i czuł, że na twarz biją mu ognie. Zadzwoniła. Wszedł lokaj. Proszę podać wina, rzekła pani Wąsowska. Wiesz, tego maślacza. Panie Wokulski, niech pan zapali papierosa. Wokulski natychmiast zapalił papierosa, modląc się w duszy, żeby mógł zapanować nad drżeniem rąk. Lokaj przyniósł wino i dwa kieliszki. Pani Wąsowska nalała oba. Pij pan, rzekła. Wokulski wypił duszkiem. O tak, to lubię, za pańskie zdrowie, dodała pijąc. A teraz musi pan wypić za moje. Wokulski wypił drugi kieliszek. A teraz wypije pan za spełnienie moich zamiarów. Proszę, proszę, tylko natychmiast. Za pozwoleniem pani, odparł, ale ja nie chcę upić się. Więc pan nie życzy mi spełnienia zamiarów? Owszem, ale muszę je pierwej poznać. Doprawdy? Zawołała pani Wąsowska. A to coś zupełnie nowego. Dobrze, niech pan nie pije. Zaczęła patrzeć w okno, uderzając nogą w podłogę. Wokulski zamyślił się. Milczenie trwało parę minut. Nareszcie przerwała je pani. Słyszałeś pan, co zrobił baron? Jak się to panu podoba? Dobrze zrobił, odparł Wokulski już zupełnie spokojnym tonem. Pani Wąsowska zerwała się z fotelu. Co? Zawołała. Pan bronisz człowieka, który okrył hańbą kobietę? Brutala, egoistę, który dla dogodzenia zemście nie cofnął się przed najniższymi środkami. Cóż on zrobił? Ach, więc pan nie wiesz. Wyobraź pan sobie, że zażądał rozwodu z żoną i ażeby skandal zrobić jeszcze głośniejszym, strzelał się ze Starskim. To prawda, rzekł Wokulski po namyśle, bo przecież nie mówiąc nikomu, mógł był tylko sobie w łeb strzelić, zapisawszy pierwej żonie majątek. Pani Wąsowska wybuchnęła gniewem. Z pewnością, rzekła, tak by zrobił każdy mężczyzna mający iskrę szlachetności i poczucia honoru. Wolałby się sam zabić, aniżeli ciągnąć pod pręgierz biedną kobietę, słabą istotę, nad którą tak łatwa jest zemsta, kiedy się ma za sobą majątek, stanowisko i przesądy publiczne. Ale po panu nie spodziewałam się tego. Ha, ha, ha. I to jest ten nowy człowiek, ten bohater, który cierpi i milczy. O, wy wszyscy jesteście jednakowi. Przepraszam, ale o co właściwie ma pani pretensje do barona? Z oczu pani Wąsowskiej posypały się błyskawice. Kochał baron Ewelinę czy nie? Zapytała. Wariował za nią. Otóż nieprawda. On udawał, że ją kocha. Kłamał, że ubóstwia. Ale przy najpierwszej osobności dowiódł, że nawet nie traktował jej jak równego sobie człowieka, ale jak niewolnicę, której za chwilę słabości można założyć powróz na szyję, wyciągnąć na rynek, okryć sromotą. O, wy panowie świata, obłudnicy, dopóki was zaślepia zwierzęcy instynkt, włóczycie się u nóg, gotowiście spełnić podłość, kłamiecie. Ty najdroższa, ty ubóstwiana, za ciebie oddałbym życie. Kiedy zaś biedna ofiara uwierzy waszym krzywoprzysięstwom, zaczynacie się nudzić, a jeżeli w niej odezwie się ludzka, ułomna natura, depczecie ją nogami. Ach, jakie to oburzające, jakie to nikczemne. Czy mi pan co nareszcie odpowiesz? Czy pani baronowa nie romansowała z panem Starskim? Zapytał Wokulski. O, zaraz romansowała. Flirtowała go, zresztą miała do niego feblik. Feblik? Nie znałem tego wyrazu, więc jeżeli miała feblik do Starskiego, to po cóż wyszła za barona? Bo ją o to błagał na klęczkach. Groził, że odbierze sobie życie. Przepraszam, ale czy on ją błagał tylko o to, ażeby raczyła przyjąć jego nazwisko i majątek, czy też i o to, ażeby nie miała feblika do innych mężczyzn? A wy? A mężczyźni? Co wyrabiacie przed ślubem i po ślubie? Więc kobieta, proszę pani... Nam jeszcze, kiedy jesteśmy dziećmi, tłumaczą, żeśmy zwierzęta i że jedynym sposobem uczłowieczenia się jest miłość dla kobiety, której szlachetność, niewinność i wierność trochę powściągają świat od zupełnego zbydlęcenia. No i my wierzymy w tę szlachetność, niewinność, etc. Ubóstwiamy ją, padamy przed nią na kolana. I słusznie, bo jesteście daleko mniej warci od kobiet. Uznajemy to na tysiące sposobów i twierdzimy, że wprawdzie mężczyzna tworzy cywilizację, ale dopiero kobieta uświęca ją i wyciska na niej idealniejsze piętno. Jeżeli jednak kobiety mają nas naśladować pod względem owej zwierzęcości, to niby czymże będą lepsze od nas, a nade wszystko za co mamy je ubóstwiać? Za miłość. I to piękna rzecz. Ale jeżeli pan Starski otrzymuje miłość za swoje wąsiki i spojrzenia, to znowu inny pan nie ma racji dawać za nią nazwiska, majątku i swobody. Ja pana coraz mniej rozumiem, rzekła pani Wąsowska. Uznajesz pan, że kobiety są równe mężczyznom, czy nie? W sumie są równe, w szczegółach nie. Umysłem i pracą przeciętna kobieta jest niższą od mężczyzny, ale obyczajami i uczuciem ma być od niego o tyle wyższą, że kompensuje tamte nierówności. Przynajmniej tak nam to ciągle mówią. My w to wierzymy i pomimo wielu niższości kobiet stawiamy je wyżej od nas. Jeżeli zaś pani baronowa zrzekła się swoich zalet, a że się ich od dawna zrzekła, tośmy widzieli wszyscy, więc nie może dziwić się, że straciła i przywileje. Mąż pozbył się jej jako nieuczciwego wspólnika. Ależ baron to niedołężny starzec. Po cóż za niego wyszła? Po co nawet słuchała jego miłosnych paroksyzmów? Więc pan nie pojmujesz tego, że kobieta może być zmuszoną do sprzedania się? Zapytała pani Wąsowska, blednąc i rumieniąc się. Pojmuję, pani, bo ja sam kiedyś sprzedałem się, tylko nie dla zyskania majątku, ale z nędzy. Cóż dalej? Ale żona moja przede wszystkim z góry nie posądzała mnie o niewinność, a ja jej, co prawda, nie obiecywałem miłości. Byłem bardzo lichym mężem, ale za to, jak człowiek kupiony, byłem najlepszym subiektem i najwierniejszym jej sługą. Chodziłem z nią po kościołach, koncertach, teatrach, bawiłem jej gości i faktycznie potroiłem dochody ze sklepu. I nie miałeś pan kochanek? Nie, pani. Tak gorzko odczuwałem moją niewolę, żem po prostu nie śmiał patrzeć na inne kobiety. Niech więc pani przyzna, że mam prawo być surowym sędzią pani baronowej, która sprzedając się wiedziała, że nie kupowano od niej jej pracy. Okropność, szepnęła pani Wąsowska, patrząc w ziemię. Tak, pani. Handel ludźmi jest rzeczą okropną, a jeszcze okropniejszą handel samym sobą. Ale dopiero transakcje zawierane w złej wierze są rzeczą haniebną. Gdy się taka sprawa wykryje, następstwa muszą być bardzo przykre dla strony zdemaskowanej. Jakiś czas oboje siedzieli milcząc. Pani Wąsowska była zirytowana, Wokulski sposępniał. Nie, zawołała nagle, ja muszę z pana wydobyć zdanie stanowcze. O czym? O różnych kwestiach, na które mi pan odpowie jasno i wyraźnie. Czy to ma być egzamin? Coś na kształt tego. Słucham panią. Można było myśleć, że się waha. Przemogła się jednak i zapytała. Więc utrzymuje pan, że baron miał prawo odepchnąć i zniesławić kobietę, która go oszukała? Miał. Co pan nazywa oszustwem? Przyjmowanie uwielbień barona pomimo feblika, jak pani mówi, do pana Starskiego. Pani Wąsowska przygryzła usta. A baron ile miał takich feblików? Zapewne tyle, na ile mu starczyło ochoty i okazji, odparł Wokulski. Ale baron nie pozował na niewinność, nie nosił tytułu specjalisty od czystości obyczajów, nie był za to otaczany hołdami. Gdyby baron zdobył czyjeś serce, twierdząc, że nigdy nie miał kochanek, a miał je, byłby także oszustem. Co prawda nie tego w nim szukano.